7:43 na zegarach. Słuchacie Państwo Poranka Wnet. Pojawiły się nieoficjalne informacje o tym, że porozumienie w sprawie przerwania walk w strefie Gazy jest bliskie. A my teraz już mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, pan Michał Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela w programie Bliski Wschód i Afryka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor.
Czy faktycznie możemy mówić o jakichś postępach w toczących się w Kairze rozmowach w sprawie zawieszenia broni? Co wiemy?
Postępy faktycznie są, niemniej o tym, czy zbliżamy się do tego porozumienia, tu ciężko wyrokować, bo szczególnie, że ten jeszcze najnowsze doniesienie mówią o tym, że Hamas odrzucił propozycję, która była tam przedłożona przez negocjatorów. Sytuacja tak naprawdę rozbija się o kilka elementów, tak? Po stronie Izraela faktycznie widać teraz pewnego rodzaju pokłosie, tak, amerykańskiego nacisku, przepraszam, po ataku na konwój World Central Kitchen. No, ten nacisk sprawił, że Izrael rozszerzy dostęp pomoc humanitarny i też uelastyczni trochę swoje stanowisko w kwestiach negocjacji. To po prostu widać, jak teraz jakby ciężar trochę debaty, ciężar jakby polityczny tak przesunął się właśnie na kwestie negocjacji toczonych w Doha czy w Egipcie. Więc tu jest pewnego rodzaju faktycznie krok, ale po stronie Hamasu widać chęć pewnego rodzaju wykorzystania tej sytuacji. Tak, Hamas dąży do tego, żeby to zawieszenie broni tak stało się trwałym rozejmem, żeby do wznowienia walk nie doszło. Więc to jest jakby taki ten główny, duży punkt sporu. No ale też nie ma co ukrywać, te rzeczy, na których zależy Izraelowi, też są jeszcze mocno niedookreślone tak naprawdę, i mówię tutaj konkretnie o ludziach, tak, pojawiły się doniesienia, że Hamas nie jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, dostarczyć tych 40 obiecanych pierwszych zakładników, zakładniczych, tak, dzieci kobiet, ponieważ być może 40 żywych osób z tej kategorii już po prostu nie ma. Więc
właśnie chciałam zapytać, czy Hamas jest w takiej pozycji negocjacyjnej, że może mówić o tym, że mówimy wprost nie, bo przecież sytuacja humanitarna i mówimy o ogromnej, o ponad milionie wciąż cywilów, a też pojawiła się informacja o tym, że wyznaczono datę inwazji na Rafah. O tym mówił premier Izraela Benjamin Netanyahu.
Tak, i to też ponoć mieli Amerykanie potwierdzić ze swojego stanowiska, więc jakby to jest ta kwestia, ta główna dzieląca, tak, czyli jakby trwały rozejm versus tak naprawdę przerwa w działaniach zbrojnych. Do tego dochodzi jeszcze kolejny warunek Hamasu, czyli umożliwienie powrotu ludności cywilnej, części z niej do północnej strefy Gazy. No to Izrael nie chce się do końca zgodzić. To chodzi właśnie kwestia utrzymania przez niego tej kontroli w tych kluczowych miejscach, chociażby tym przecięciu na między północą a południową strefą. Ale też nie ma co ukrywać, ta ludność wracałaby w ruiny, tak, więc jakby Hamas z pełną świadomością wysyłałby z cywili w miejsce, gdzie już panuje katastrofa humanitarna. I tą jakby sytuację napędzał dodatkowymi ludźmi. Oczywiście te osoby chcą tam wrócić, no ale trzeba mieć świadomość tego, że tam sytuacja nie sprzyja jakimkolwiek po prostu funkcjonowaniu jeszcze większej grupy ludności. No i do tego dodajmy jeszcze na argument, który też jakby przerzucał bardzo często w tych debatach dotyczących negocjacji. No jedną rzeczą jest to, co negocjują polityczni przedstawiciele Hamasu właśnie w Kairze, w Doha, ale to wszystko i tak musi przejść przez przywództwo wojskowe w Rafah, przez ludzi, których będzie bezpośrednio dotyczyć, którzy będą realizować tak naprawdę te ewentualne uzgodnienia, którym, no nie ma słuchać, bardzo przydałoby się nawet i krótki rozejm, ale jeśli działania by się toczyły dalej, biorąc pod uwagę ten nacisk na Izrael, jaki teraz powstał, są w stanie bez tego rozejmu poradzić. No teraz Izrael operuje tak naprawdę tylko jedną brygadą w całej strefie Gazy, także tutaj mimo, że ta data ataku na Rafah gdzieś raczej jest już ustanowiona, no to jednak do koncentracji sił jesteśmy, myślę, jeszcze dość daleko.
Bo faktycznie możemy przewidywać, że to właśnie tam na południu strefy Gazy w Rafah, to jest taki ostatni bastion Hamasu, tam schroniła się największa liczba bojowników Hamasu.
No tam są te najbardziej zwarte oddziały, tak, czyli tam jeszcze faktycznie nie działają te mniejsze grupy, które są obecne w północnej i centralnej części, to tam właśnie Izrael wskazuje, że są jeszcze te cztery brygady, bataliony bardziej zwarte. No i tutaj faktycznie kolejny element sporu między stronami, a przede wszystkim USA a Izraelem. Izrael chce przeprowadzić kompleksową operację w całym tym mieście. podobne w zasadzie jak to doszło w Canyon East czy w samej Gazie, tak, w mieście Gaza. Amerykanie jednak naciskają na mniejszą operację, mniejszymi siłami, punktowe uderzenia połączone z zabezpieczeniem granicy izraelsko-egipskiej, bo jakby to też jest tak naprawdę kluczowy czynnik, jeśli chodzi o Rafah, tak, dostęp do granicy, dostęp do tuneli przemytniczych, dostęp do ewentualnej ewakuacji też dla ludzi Hamasu. To jest jakby ich jedyne okno na świat, jakie w tym momencie mają i też która by pozwala im odbudować swoje siły, gdyby faktycznie no, doszło do trwałego zawieszenia broni, gdyby Izrael jednak wycofał się i Hamas mógłby w tym czasie odbudować swoje siły, swoją administrację w pozostałych częściach Strefy Gazy.
Strona izraelska podaje, że w Gazie zabito do tej pory około 12 tysięcy terrorystów, zaś Strefa Gazy mówi o 33 tysiącach osób, w tym w kilkunastu tysiącach dzieci. Proszę powiedzieć, to są no, bardzo trudne tak naprawdę te dane, bo są bardzo trudne do weryfikacji, ale jak możemy określić ten bilans i to, jak obecnie wygląda sytuacja w Strefie Gazy?
Z pewnością jest tych ofiar, no, przynajmniej kilkadziesiąt, no, ważne jest to rozróżnienie, które pani redaktor tutaj podała. Prawo konfliktu zbrojnych trochę jednak wskazuje, że osoby, ja bym nie umundurowana, tak, nie może być nigdy celem, a w tym momencie bojownik Hamasu, który powiedzmy strzela poziom odrzucia karabin i przechodzi kawałek dalej w cywilnych ubraniach, no to nie jest celem, przynajmniej wedle prawa międzynarodowego. Ta liczba może być niedoszacowana, bo dużo osób jest zaginionych. Jeśli mówimy też o bojownikach Hamasu, to też często nie wlicza się bojowników, terrorystów z innych grup, tak, specjalistycznego islamskiego dżihadu, z mniejszych grup, no ale też jakby na to należy pamiętać o jeszcze większej liczbie rannych, tak, w tym osób już jakby trwale okaleczonych osobach, no tak naprawdę każdy w palestyńczych strefie Gazy jest dotknięty tym konfliktem, praktycznie bez wyjątków, więc tutaj jakby odbudowa też tak na poziomie społecznym będzie no bardzo, bardzo, bardzo wielka, no tylko właśnie pytanie, kto ją przeprowadzi, tak, czy to faktycznie będzie powrót do władzy Hamasu w jakiejś formie, czy jednak stronom uda się po pierwsze wymusić na Izraelowi pewne ustępstwa w tej kwestii i wprowadzić tam jakiś inny zarząd, tak, czy to będzie autonomia palestyńska, czy to będą jakieś inne siły, bo te dotychczasowe próby takie przekazania kontroli nad jakimiś terytoriami dla lokalnych grup, które Izrael starał się stosować, no wedle jakichś tam doniesień nie okazały się zbyt trwałe, tak, Hamas jednak ciągle ma, mimo swojego rozbicia w tych różnych częściach północnych, południowych, spore możliwości, no, po prostu oddziaływania na ludność, na jakby egzekwowanie swojej władzy.
To jeszcze na moment spójrzmy na zachodni brzeg, bo gdzieś zawsze w tle w tragicznych wydarzeń ze Strefy Gazy opisujemy to, jak tam wygląda sytuacja, czy pojawia się jakaś nowa dynamika, co dzieje się na zachodnim brzegu.
Póki co nowej dynamiki nie ma. Kończy się Ramadan, tak, więc jakby dochodzimy do jakby końca tego wskazywanego na bardzo, bardzo religijny moment, no ale jakby wiele rzeczy, tak naprawdę niewiele trzeba, żeby jedno zdarzenie przerodziło się w masowe protesty, masowe demonstracje, jakby sytuacja zamknęła się spod kontroli. Niemniej sytuacja jest no, spokojnie, na podobnym poziomie powiedziałbym, no może nie spokoju, ale nie destabilizacji, tak, dochodzi do różnych ataków czy incydentów, ale mają one wymiar ograniczony, ale też trzeba pamiętać, że za jakiś czas zaczną się też inne święta już bardziej związane z kalendarzem żydowskim, czy ogólnie z izraelskim, tak, chociażby chyba bodajże w maju, tak, na przykład Dzień Jerozolimy, czyli takie duże święto w ostatnich latach o charakterze mocno nacjonalistycznym, tak, kiedy po prostu izraelska skrajna prawica demonstrowała w Jerozolimie, dochodziło do starć i różnych zamieszek. Także tutaj no, ten okres najbliższych miesięcy też jeszcze będzie bardzo, bardzo trudny dla Jerozolimy, dla zachodniego brzegu.
To na zakończenie jeszcze na moment spójrzmy na region i na no, ryzyko eskalacji tego konfliktu. Mieliśmy ostatnio bardzo głośny nalot sił zbrojnych Izraela na konsulat Iranu w Syrii. Mieliśmy też zapowiedziany odwet, taką nieuchronną zemstę, o tym mówił przywódca Hezbollahu. Jak szacuje pan takie ryzyko, że ewentualnie na przykład libański Hezbollah przyłączy się do tego konfliktu?
Znaczy bardziej chodzi o przyłączenie do tej reakcji Iran, tak, bo w końcu jest ich rolę jak najbardziej zaangażowany, ale faktycznie no, pytanie, jaką formę przyjmie irańska odpowiedź, tak, czy to będzie faktycznie ten jakby najprostszy możliwy scenariusz, czyli po prostu użycie Hezbollahu w dużo większym zakresie niż do tej pory, tak, na inne cele, na dalszy zasięg, czy wykorzystanie terytorium Libanu, czy właśnie wykorzystanie terytoriów państw, w których operują irańskie proxy, tak, Iraku, Jemenu i jakaś forma, tak, udajmy na to, dronowego w dużo większym zakresie, chociaż jest to trudne chociaż ze względu na odległość. Czy wreszcie wariant trzeci, na przykład atak na izraelskie placówki dyplomatyczne gdzieś w Azji, gdzieś w Afryce, bo takich prób czy incydentów dochodziło w przyszłości w czasie tego izraelsko-irańskiego konfliktu. No oczywiście też kwestia ewentualnego ataku cybernetycznego, ale tutaj jakby są to kwestie powiedzmy dość no, trudne do określenia, czy się już na przykład teraz w tej sekundzie nie dzieją, tak, bo jakby nie są to rzeczy często ujawniane, a i Izrael dysponuje w tej kwestii dość sporymi zasobami jakby no, w cyberbezpieczeństwie i Iran raczej postawiłby na konwencjonalne, tak w mojej ocenie.
I tutaj na razie stawiamy kropkę. Pan Michał Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela, program Bliski Wschód i Afryka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję, pani redaktor.
Drodzy Państwo, a my teraz chwilę muzycznie, więc pierwszą godzinę Poranka Wnet kończymy muzycznie. Tuż po godzinie 8.10 moim i Państwa gościem tutaj u nas w studio przy Placu Zamkowym będzie dr Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy o echach wyborów samorządowych, ewentualnych koalicjach, a także o tym, co mogą przynieść wybory do Parlamentu Europejskiego. Porozmawiamy później. Także połączymy się ze studiem Wrocław, więc warto zostać razem z nami.